I w studiu Popołudnia Wnet już jest zrzeszony Piotr Müller, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Zanim nowi ministrowie, bo już jest kilka nowych nazwisk, to nieśmiertelny Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jest jakiś koniec tej historii się znajdzie, czy będziemy cały czas żyć i każdy wywiad zaczynać od Mariana Banasia?
Mam nadzieję, że prezes Najwyższej Izby Kontroli faktycznie wsłucha się w apele nie tylko i polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale szerokiej opinii publicznej, która ze względu na pojawiające się wątpliwości już w tym konkretnej sytuacji w zawiadomieniu do prokuratury, które złożyło CBA, że poda się do dymisji i ta sprawa będzie zamknięta.
No,
ale oczywiście tej decyzji jeszcze nie mamy. Być może, oczywiście o tym będzie decydował sąd, natomiast pan premier Mateusz Morawiecki po zapoznaniu się z raportem CBA ma uzasadnione, bardzo uzasadnione wątpliwości, że i uważa, że faktycznie doszło do naruszenia przepisów prawa. W związku z tym, że prezes NIK to jest osoba, która dba o to, aby inni przestrzegali prawa, dba o standardy, transparentność. Wydaje się, że ze względu na takie wątpliwości ciężko być prezesem NIK w takiej sytuacji.
Pytanie...
Podobnie zresztą jak w przypadku Krzysztofa Kwiatkowskiego też była podobna sytuacja, też to powinien podać się do dymisji.
Pojawia się pytanie, co jest, bo sam dokument jest poufny, niejawny, ale jak rozumiem, tam są bardzo poważne rzeczy.
No, zawiadomienie do prokuratury już zostało złożone, w związku z tym część z tych...
Nawet prokuratura regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo w trybie ekspresowym.
Tak, jakby no, tam dotyczy to oczywiście kwestii braku spójności w oświadczeniach majątkowych, braku informacji o potencjalnych źródłach niektórych dochodów, czyli wielkości majątku, które został wykazany w stosunku do tego, jakie były oficjalne źródła przychody, jakie były pana prezesa NIK-u.
A to nie jest jakiś zamach na prezesa NIK-u, bo najpierw jest CBA, które nagle dość szybko publikuje, dość szybko, no ale w odpowiednim momencie dla was politycznie publikuje swój raport, potem prokuratura w kilka dni postanawia, że tu jednak jest przestępstwo, w innych sprawach prokuratura działa bardziej opieszale, a syn pana ministra nagle zostaje zwolniony z pracy w PKO.
Jeżeli chodzi o szybkość działania, no to nie ma co się dziwić, ponieważ też wiele tygodni postępowanie prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne, więc z tego punktu widzenia prokuratura ma łatwiej, ponieważ już jest twardy materiał, który został przekazany w ramach tego raportu, więc prokuratura oczywiście może się wspomagać tym materiałem i właśnie to robi. W związku z tym tutaj zarzut o szybkość raczej byłby nietrafiony.
Kwestia zwolnienia syna pana Mariana Banasia.
Tego to trudno mi ocenić, szczerze mówiąc, nie znam kontekstu, nie znam powodu. W polityce jest wiele przypadków, wiele zdarzeń dzieje się równolegle. Nie mi oceniać tę sytuację. Nie wiem dokładnie, co robił syn pana prezesa NIK w banku, czym się zajmował.
Zależnym od Skarbu Państwa.
Tak jak dziesiątki tysięcy różnych osób, które pracują w spółkach Skarbu Państwa. Ja tych dwóch zdarzeń bym nie łączył.
I akurat teraz stracił pracę.
Ale nie wiem, czy stracił, czy sam zrezygnował. Nie wiem tego po prostu. W związku z tym nie chciałbym się odnosić do spekulacji medialnych. Z tego, co wiem, rozumiem, żadne zarzuty pod kątem politycznego działania w kontekście rozwiązania współpracy z bankiem. Takie zarzuty nie są formułowane publicznie.
Jak daleko PiS jest przekonane i zdeterminowane, żeby odwołać Mariana Banasia?
Jesteśmy zdeterminowani z tego powodu, żeby zapewnić poczucie jasnych zasad w sferze publicznej. Zawsze Prawo i Sprawiedliwość, gdy pojawiały się nawet bardzo trudne sytuacje, zwracało się do osób, które były podejrzane o pewne działania lub były niejasności pewne, albo zawieszenie swojej funkcji, albo dymisję. Pamiętam wiele, wiele lat temu na przykład świętej pamięci wicepremier Zyta Gilowska również miała taką sytuację, zrezygnowała z funkcji, później wróciła po wyjaśnieniu.
Czekamy na rezygnację prezesa Banasia, ale chyba się nie doczekamy. Nic na to nie wskazuje. Była podobno jakaś enigmatyczna rezygnacja. Przyjechał z nią szofer, który nie wszedł do gmachu Kancelarii Sejmu, odjechał z powrotem.
Na ten temat nic mi nie wiadomo. To spekulacje medialne, szczerze mówiąc, nie chcę mi się wierzyć, że w taki sposób wyglądała rezygnacja. W związku z tym czekamy w tej chwili już na decyzję pana prezesa NIK-u.
Wiernie czekacie? Czy są jakieś analizy prawne?
Zrobić więcej nie możemy w aktualnym stanie prawnym. Jeżeli prezes NIK-u nie złoży swojej rezygnacji, to trzeba będzie czekać na działania prokuratury i ewentualny wyrok sądu. W tej chwili to jest jedyna przesłanka, która pozwalałaby zakończyć kadencję pana prezesa.
Jest jeszcze propozycja zmiany konstytucji.
Taka propozycja jeszcze nie padła, w związku z tym oczywiście w debacie publicznej gdzieś się pojawiła, ale już widać też ze strony lewicy, dzisiaj rano słyszałem komentarze ze strony Platformy Obywatelskiej, że oni się na ewentualne zmiany w konstytucji nie zgodzą. No niestety smutna konstatacja, że najpierw mówią o tym, że jest coś nieprawidłowego, a później nawet gdyby się pojawiła taka propozycja, nawet się jeszcze nie zdążyła pojawić, a już została odrzucona.
Czystki także w Ministerstwie Finansów, jak poinformował Bartosz Godusławski, dziennikarz Gazety Prawnej. Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, to był ostatni z tych dyrektorów sygnalistów, którzy alarmowali o nieprawidłowościach w kierownictwie KAS, odszedł z Ministerstwa Finansów.
Nie wiem, w jakich okolicznościach odszedł pan dyrektor. Naturalnym jest, że gdy pojawiają się nowi ministrowie, gdy rozpoczyna się nowa kadencja, to również dochodzi do pewnych zmian personalnych w ministerstwie. W ministerstwie bardzo wielkim, zresztą swoją drogą, razem z administracją skarbową całą, kilkadziesiąt tysięcy osób w skali całego kraju. Tutaj nie doszukiwałbym się jakiegoś drugiego w tym zakresie.
Pytanie, czy działalność pana Mariana Banasia wpływała także na przychody do budżetu państwa?
W sensie, jeżeli chodzi o działalność w Krajowej Administracji Skarbowej, rozumiem.
Tak jest.
W tym zakresie trzeba powiedzieć wprost, że Krajowa Administracja Skarbowa wykonała ogromną pracę po to, żeby uszczelnić system VAT-owski w Polsce, po to, żeby należne podatki trafiły do kasy państwa. Ale i można jedną rzecz oddzielić od drugą.
Część pracowników KAS-u teraz ma zarzuty karne właśnie za wyłudzanie podatków.
Ale pamiętajmy, że właśnie ma zarzuty dlatego, że dobrze zadziałał system wewnętrznego wykrywania takich przypadków. Za czasów Platformy te osoby były bezkarne, teraz te osoby mają już zarzuty, niektóre nawet są w aresztach. W związku z tym to jest ta różnica, która jest. Tak jak mówię, wielkie zbiorowości, zdarzają się czarne owce, grunt, żeby te czarne owce szybko wyłapywać i karać.
Mamy dwie nowe panie w rządzie. Jedna, pani Barbara Socha jako pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Druga to pani Danuta Dmowska-Andrzejczuk jako minister sportu. Doczekaliśmy się.
Tak, to już ostatnia nominacja w ramach tak zwanych ministrów konstytucyjnych, czyli czekamy jeszcze na powołanie przez pana prezydenta, bo pan premier złożył już teraz wniosek o powołanie przyszłej pani minister. Natomiast przynajmniej jeszcze ostatnie korekty w poszczególnych ministerstwach. Ministrowie teraz składają wnioski w zakresie powołania wiceministrów.
Właśnie, wiceministrowie, kiedy ich poznamy, bo cały czas wiele ministerstw nie ma swoich wiceministrów. Ministerstwo chociażby tych aktywów państwowych jest pozbawione obsady.
Nie. Ministerstwo Aktywów Państwowych już ma powołanych kilku wiceministrów, natomiast faktycznie to jeszcze nie jest pełna obsada personalna. Pamiętajmy też, że większość ministerstw ma wiceministrów z poprzedniej kadencji, ponieważ jest tak, że zgodnie z przepisami prawa premier ma 3 miesiące na przyjęcie lub nieprzyjęcie dymisji wszystkich wiceministrów, którzy składają wniosek o swoją dymisję w dniu zaprzysiężenia nowego rządu.
Ta konstrukcja będzie skończona, już poznamy i ustawę o działach, i kompetencje wszystkich ministrów.
Ja myślę, że to jest kwestia dwóch tygodni, jeżeli chodzi o wiceministrów, natomiast jeżeli chodzi o ustawę o działach administracji rządowej, to na pewno w tym miesiącu pojawi się projekt, no ale jeszcze musi przejść całą ścieżkę legislacyjną, pamiętajmy jeszcze Senat.
To Ministerstwo Środowiska chyba jeszcze nie funkcjonuje de facto.
Ministerstwo Środowiska z formalnego punktu widzenia faktycznie jeszcze nie istnieje. W tej chwili jest Ministerstwo Klimatu. Z niego będzie wyodrębnione Ministerstwo Środowiska. Ja szacuję, że to będzie pierwszy kwartał przyszłego roku, bo tak jak mówię, ustawa o działach administracji rządowej musi być znowelizowana. Nie liczymy tutaj na jakiś szczególny pośpiech ze strony Senatu, w związku z tym ten proces chwilę potrwa.
Czyli pan minister Woś w zasadzie czym teraz zarządza?
Minister Woś jest ministrem, członkiem Rady Ministrów i we współpracy z ministrem Michałem Kurtyką, który jest ministrem klimatu, już w tej chwili podejmują wszystkie działania, aby stworzyć nowy resort i poszczególne
kompetencje.
Ale ma jakieś
departamenty, dyrektorów departamentów, czymś zarządza, czy
to są departamenty,
czeka?
Które docelowo będą w Ministerstwie Środowiska i faktycznie w porozumieniu z ministrem Kurtyką wykonuje zadania, które w przyszłości będzie wykonywało nowe ministerstwo.
Nawet nie ma wiceministrów, biedny minister Woś jest pozbawiony, nie ma plakietki, nie ma pieczątki.
Myślę, że to nie jest najważniejsze. Minister Woś będzie pełnił swoją funkcję w sposób taki jak każdy inny minister, ale niestety ustawa o działach administracji rządowej siłą rzeczy na chwilę obecną na to nie pozwala. To jest przejściowy element ustalenia, koalicyjne ustalenia polityczne są jasne w tym zakresie.
Właśnie, koalicyjne postanowienia, umowa koalicyjna została wynegocjowana, ona jakoś wpłynie na kształt rządu, już wpływa?
ona wpłynęła już na skład rządu, gdy on był powoływany, bo oczywiście teraz została podpisana umowa koalicyjna, która zawiera więcej szczegółów, ale gentleman agreement tak zwane wcześniej było ustalone i odzwierciedla się w składzie Rady Ministrów.
Ta umowa to została podpisana jakoś zwiększa udział partii koalicyjnych w rządzie?
No właściwie statuuje na podobnym poziomie co dotychczas. Natomiast ustala oczywiście pewne szczegóły co do obszarów działania i również odpowiedzialności, bo oczywiście wszyscy skupiają się na tym, kto jakie ministerstwo weźmie, kto jakiego wiceministra, ale za tym idzie odpowiedzialność i również rozliczenia.
W tej umowie koalicyjnej jest ile, jaka partia będzie miała wiceministrów, ile będzie miał Gowin, ile będzie miał Ziobro wiceministrów w waszym rządzie?
Są ustalenia co do zakresu personalnego w zakresie Rady Ministrów i wiceministrów, tak, zgadza się.
Czyli na przykład wiemy, że Zbigniew Ziobro w ramach tej umowy będzie miał 6 wiceministrów.
Ja tych liczb konkretnych nie znam, teraz nie jestem w stanie ich powiedzieć, ale tak, są wskazane informacje dotyczące...
Kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu wiceministrów?
Nie, to mówimy raczej o kilku. Ja nie znam dokładnie tej umowy, w związku z tym teraz nie będę dywagował.
To jest pełna dowolność? Czy pan minister, pan premier Gowin, pan minister Ziobro mogą powiedzieć sobie, ja chcę mieć ministerstwo klimatu tego człowieka i minister zarządzający nie ma nic do powiedzenia?
Nie, to już są ustalenia o charakterze umownym właśnie, czyli są określone poszczególne resorty, w jakich obszarach nasi koalicjanci chcieliby wziąć odpowiedzialność za sprawowanie rządów i oczywiście w uzgodnieniu z ministrem konstytucyjnym, bo to minister konstytucyjny na koniec składa wniosek do prezesa Rady Ministrów o powołanie swojego wiceministra.
A skoro już byśmy przy ministrze to kto wybrał ministra Wosia na ministra zasobów naturalnych, czy środowiska, jakkolwiek ten resort się będzie nazywał, bo zdaje się, że w tym aspekcie pan minister nie miał zbyt wielkich kompetencji. Chyba, że czy tego nie nadrobił.
Jeżeli chodzi o pana ministra Wosia, to jest osoba, która już pełniła funkcje ministerialne, w związku z tym ma doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej, jest prawnikiem, w związku z tym jest jak najbardziej przygotowany do tego, aby być ministrem konstytucyjnym. I oczywiście jest to element umowy wewnątrz koalicji, że ta liczba ministrów będzie taka, jeżeli chodzi o Solidarną Polskę.
W studiu Piotr Miller, rzecznik rządu, kiedyś wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, osoba, która się tej roli przygotowywała w różnych gremiach przez kilka ładnych lat. Nie było zaskoczenia, że pan minister został wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Na przy ministrze Wosiu takie zaskoczenie było, bo pan minister nigdy wcześniej na temat klimatu, leśnictwa, geologii się nie wypowiadał.
Pamiętajmy, że bycie ministrem to jest również kwestia umiejętności zarządczych, umiejętności dobierania sobie współpracowników i podejmowania trudnych decyzji na koniec. Często jest lepiej, gdy ministrem w danym obszarze jest osoba, która oczywiście ma pojęcie na temat tego, co się w tym obszarze dzieje, ale nie jest bezpośrednio związana na przykład ze środowiskami, którymi musi zarządzać, bo siłą rzeczy też przez to jest uwikłana w różnego rodzaju zależności, takie o charakterze nawet, nazwijmy to, towarzyskim. Minister Woś ma ciężki obszar, który też wymaga reformy i myślę, że w tym wypadku to jest jego atut.
Jest jego atut, że nie ma wielkich kompetencji.
Nie.
Tematycznych, konkretnych.
Ma kompetencje, natomiast nie dzięki temu, że nie wywodzi się wprost ze środowiska, chociażby lasów państwowych czy innych instytucji, ma możliwość również nowego spojrzenia i otwarcia tych obszarów, a są obszary, które wymagają bez wątpienia reformy, chociażby właśnie funkcjonowanie lasów państwowych.
Cen energii, bo tutaj mamy pewien zgrzyt w rządzie, nie wiemy, czy będzie ustawa o cenach, o utrzymaniu cen energii dla przedsiębiorców, czy nie będzie.
Takich działań legislacyjnych nie planujemy, natomiast wszelkie zmiany dotyczące cen energii...
To czemu pan wicepremier Sasin mówił o takiej ustawie?
Pan premier Sasin mówił o elementach zarządczych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie spółek energetycznych, plus o działaniach Urzędu Regulacji Energetyki, bo te działania może podejmować urząd i on decyduje o tym, czy taryfikatorowa
tej ustawy na przykład tej z końca zeszłego roku nie będzie.
Na tym etapie nic nie wiemy na temat tego, żeby ona miała być przyjęta.
To ile zapłacą przedsiębiorcy za energię?
To ustalają już na zasadach rynkowych poszczególne firmy. W związku z tym my się może przyzwyczailiśmy, że państwo reguluje wiele rzeczy, ale ceny energii są ustalane przez spółki, które zarządzają swoim portfelem energetycznym, plus regulator, który może ograniczyć podwyżkę cen.
Pan minister wie lepiej niż ja, że spółki energetyczne chcą 30% wzrostu rachunku za prąd.
Myślę, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o odbiorców indywidualnych, to jest nierealne tutaj. Urząd Regulacji Energetyki siłą rzeczy tutaj będzie, myślę, krytyczny, bo takie są po prostu przepisy prawa i praktyka funkcjonowania tego regulatora. Natomiast w przypadku innych podmiotów to decyzja jeszcze przed nami.
Czyli może być tak, że nagle przedsiębiorcy zapłacą te 20-30% więcej za energię od 1 stycznia.
Nie wiem, czy od 1 stycznia, ale faktycznie jakieś zmiany w cenach energii dla przedsiębiorców są możliwe, wynikają z polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Ten parasol ochronny dla przedsiębiorców, który rozpiął minister Tchórzewski rok temu, znika.
Tego jeszcze nie wiadomo. Tak jak mówię, czekamy na to, jak się zachowają spółki energetyczne.
Ale pan powiedział, że nie ma ustawy.
Nie ma ustawy. W tej chwili nie ma ustawy i od 1 stycznia siłą rzeczy taka ustawa wejść nie może w życie, ponieważ nawet proces legislacyjny nie byłby do przeprowadzenia w tym czasie.
No, chociaż Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że ma tutaj pewne zdolności.
Niestety w Senacie nie mamy już takich możliwości, żeby w ekspresowym trybie tego typu ustawy przeprowadzać.
Eldorado, druga izba przyjęta przez opozycję. Właśnie opozycja, Donald Tusk, wczoraj w TVN24 mówił, że potrzebne jest racjonalne centrum, że trzeba zrobić porozumienie między Platformą a PSL-em. Jak wy na to patrzycie, na te ruchy na opozycji?
To jest ciekawe, ponieważ Donald Tusk jeszcze niedawno się próbował wycofywać z polityki krajowej, teraz znowu do niej wraca. Jest bez wątpienia rozgrywającym w ramach opozycji. Grzegorz Schetyna czy Małgorzata Kidawa-Błońska mogą na pewno być zaniepokojeni tymi działaniami. Ciekawe, czy Donald Tusk będzie, czy pójdzie tak daleko, żeby na przykład podważać mandat wskazanego przez Platformę Obywatelską kandydata, a wydaje się, że taką próbę chce podjąć.
Chce także tak rozgrywać, kto będzie kandydatem. Chyba bardziej popiera panią Maszę Kidawę-Błońską, ale nie do końca. To jest ciekawy element, ale na przykład tak Donald Tusk, czyli były premier i były już szef Rady Europejskiej, mówi o rządach Prawa i Sprawiedliwości. Ponoć PiS-owi nie widzę, to jest dobry cytat, nie widzę najmniejszego powodu, aby opozycja w jakikolwiek sposób, jakikolwiek uczestniczyła w autokompromitacji tej władzy. I tu nie chodzi o to, czy pomóc, czy nie PiS-owi, jeżeli chodzi o pana Banasia. Jeżeli Polacy mają poczucie chaosu prawnego i chaosu konstytucyjnego, przede wszystkim moralnego tej władzy, to też mają prawo wiedzieć, że istnieje ktoś poza tą władzą, kto nie będzie w tym totalnym bałaganie uczestniczył. To jest cytat Donalda Tuska na temat pana Banasia i nie tylko. Czyli nie będzie pomocy, nie pomogą wam odwołać pana prezesa Banasia chociażby.
Te zapowiedzi, słuchajcie, już było dzisiaj rano również ze strony Platformy Obywatelskiej czy Lewicy. Zaskakujące, mam nadzieję, że mówię, to nie będzie potrzebne żadne zmiany przepisów, bo prezes NIK-u poda się do dymisji, ale jeżeli by tak nie było, to też pokazuje brak czystych intencji ze strony opozycji, bo taki konflikt ewentualny, a nie jego rozwiązanie, są na rękę opozycji.
To jeszcze jeden cytat, ale już nie znalazł dla Tuska. Wicemarszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty, powiedział, że Amerykanie tak samo gwałcili w Niemczech jak Rosjanie. To była wojna. To jest kolejna wypowiedź pana wicemarszałka, szefa SLD, pana Włodzimierza Czarzastego, który w zasadzie gloryfikuje Armię Czerwoną poniekąd.
Ja jestem, szczerze mówiąc, zszokowany słowami pana marszałka Czarzastego. Słowami, które nie powinny padać, jeżeli chodzi, mi chodzi teraz o cytaty dotyczące rzekomego wyzwalania Polski przez Armię Czerwoną z rąk niemieckich okupantów. To była taka sama okupacja pod kątem zajmowania terenów polskich, w szczególności do czasów stalinizmu, końca stalinizmu. W związku z tym trzeba mówić wprost, jak wyglądały działania Armii Czerwonej. No ale też nie dziwne to jest, że niestety osoby związane ze środowiskami komunistycznymi w taki sposób relatywizują, bo ciężko byłoby im inaczej uzasadniać wszystkie te postaci, które gloryfikują jeszcze w obecnych czasach.
To niech będą konsekwencje dla pana wicemarszałka. Pojawiały się głosy, że może trzeba odwołać pana Czarzastego z jego funkcji.
To jest zawsze problem związany z pewnymi zwyczajami parlamentarnymi, czyli z parytetami w ramach prezydium Sejmu. W tej chwili to jest jednak lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dużego klubu parlamentarnego i takiego pomysłu w tej chwili nie ma.
Nie ma, czyli a pani Magdalena Biejat? Odwołanie z Szefowej Komisji Rodziny?
To jest trochę inna sytuacja, ponieważ parytety w ramach komisji poszczególnych można zmieniać i tutaj nie wykluczam, że takie zmiany się odbędą.
Ale pan minister wie, czy nie wyklucza, bo zdaje się, że prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział jasno, że to był błąd powołanie pani przewodniczącej na jej funkcję.
Ja jestem rzecznikiem rządu, oczywiście też jestem posłem, w związku z tym to jest też aspekt, który jest dla mnie ważny, natomiast samej decyzji w tym zakresie dokonują członkowie komisji po ustaleniu z szefostwem naszego klubu i w ramach ustaleń takich między partiami takie zmiany mogą zajść. Ja osobiście uważam, że byłaby to dobra zmiana.
To na koniec wrócimy do pierwszej informacji, którą przedstawiłem dzisiaj Państwu o 16, czyli komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu. Rada Ministrów wyraża zaniepokojenie postępowaniem tych sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów, manipulując w ten sposób wyrokiem TSUE. Jak rozumiem, to jest oświadczenie w ramach działalności pana sędziego Pawła Juszczyszyna.
Też w ramach tej działalności, ale również w kontekście stwierdzenia, że nie powołuje się do składu orzeczniczego osób, które były powołane już właśnie w nowej procedurze powoływania sędziów. Konstytucja jest pod tym kątem jasna. Artykuł 179 mówi, że to prezydent powołuje sędziów. W ramach oczywiście wskazań dokonywanych przez Krajową Radę Sądownictwa to nie podlega ocenie innych sędziów. Doszłoby do anarchii, do chaosu, jeżeli byśmy doszli do sytuacji, w której każdy sędzia może podważyć to, czy ten drugi jest sędzią.
A jeżeli tak będzie, że niektórzy prezesi sądów będą nie wyznaczać do składów orzeczających tych, którzy zostali powołani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, to się stanie co wtedy?
Moim zdaniem to może w niektórych przypadkach, nie mówię tutaj o konkretnych, bo trudno mi oceniać to, ale patrząc z punktu widzenia prawnego, to może być łamanie przepisów prawa przez takich sędziów, a takie łamanie przepisów skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną.
Przed Izbą w Sądzie Najwyższym.
Między innymi tak.
Której to właśnie kształt był między innymi elementem wyroku TSUE.
Stąd pewnie niestety obawa niektórej, niewielkiej na szczęście grupy środowiska sędziowskiego, że być może te przewiny, których się dopuszczali w przeszłości, będą oceniane w taki sposób, jaki powinny, czyli w należyty sposób oceniane co do zasad etyki sędziowskiej, zasad wyznaczonych ustawami. Ale też powiedzmy sobie szczerze, że ogromna większość sędziów to sędziowie porządni, sędziowie, którzy chcą realizować wymiar sprawiedliwości.
Przechodzimy do finału naszej rozmowy, czyli co państwo rozumieją pod tym takim prostym, to padło w ekspoze, prostym zaświadczeniem, że będzie państwo kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości.
Na pewno to będą zmiany w procedurach poszczególnych kodeksów, zresztą one już wchodzą w życie, ale również kwestia uzupełnienia wakatów sędziów, którzy w tej chwili nie są obsadzeni. Być może reforma struktury sądowej.
Być może reforma struktury sądów.
Tak, sądów również, bo to jest też w ramach dyskusji w środowisku sędziowskim czy w środowisku prawniczym poruszane.
I w rządzie również.
W rządzie jeszcze w tej chwili się nie toczą takie analizy, natomiast w Ministerstwie Sprawiedliwości wiem, że są prowadzone analizy pod kątem innych systemów prawnych w Unii Europejskiej.
Znikną sądy okręgowe, czy coś się stanie?
Nie, tutaj żadnych decyzji w tym zakresie nie ma, ale tak jak mówię, Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi analizy, jak wyglądają rozwiązania prawne w innych krajach. Krajach Unii Europejskiej.
Czyli może
pod względem struktury, pod względem odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod względem skuteczności. Immunitet to jest oczywiście jedna z rzeczy, ale myślę, że nie najważniejsza w tym wypadku.
Kiedy te procesy zakończą jakąś konkluzją? Nigdy? Za miesiąc? Za rok?
W tej chwili do kalendarza prac legislacyjnych rządu to jeszcze nie jest wpisane, więc do konkretnej daty nie jestem w stanie podać.
Powiedział Piotr Müller, rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, który, jak rozumiem, przed świętami będzie już w pełni ukonstytuowany. Wszyscy ministrowie, wiceministrowie będą mianowani.
Tak, tak jest plan.
I to jest plan na grudzień dla rządu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.